Umiłowanie w Chrystusie Panu, bracia i siostry, zgromadzeni tutaj w tej pięknej świątyni na kolejnych gorzkich żalach w tegorocznym Wielkim Poście, a także wszyscy ci, którzy nas słuchają, towarzyszą nam przy odbiornikach radiowych. Postępujemy na naszej pasyjnej drodze, tak możemy to powiedzieć. Podążamy za Jezusem i przyglądamy się wspólnie bohaterom. Może lepiej powiedzieć na razie antybohaterom tego wielkiego wydarzenia w historii świata, jakim była pasja, męka Pana Jezusa. Ten nieodzowny pierwszy bohater, którego przypomnieliśmy sobie tydzień temu, Piłat, pokazał nam wartość prawdy, Jezusowej prawdy. Nie skorzystał z jej przyjęcia, rozumienia, choć toczył długi dialog z Jezusem i w zasadzie wszystko mu było wyjaśnione. A przede wszystkim to, że jest tylko jedna prawda obiektywna, która mieszka tutaj, w tej monstrancji, w tym kościele i w każdym innym w Eucharystii, Jezus Chrystus. Dziś pragnąłbym się przyjrzeć razem z wami drugiej postaci, która w naszej tradycji, ale przede wszystkim na kartach Pisma Świętego od początku do końca wpisana jest w dramat Jezusa, w dramat męki, dramat prześladowania, dziś możemy też powiedzieć wprost w dramat zdrady. Dwukrotnie w tekście Gorzkich Żali pojawia się bowiem wzmianka o Judaszu. Zawsze na końcu listy apostolskiej, we wszystkich tych spisach, kiedy ewangeliści podają, kogo Jezus wybrał, bo sam chciał, na uczniów, by ich zaprosić do naśladowania go, do swojego, tak to nazwijmy dziś też po imieniu, pierwszego seminarium duchownego, Judasz zawsze tam wymieniany jest jako ostatni, właśnie z tym dopiskiem ten, który go zdradził. Nie znamy jego pochodzenia. Często w tradycji gdzieś dopowiadamy, że pochodził z miasta Kariot, jako mąż Isz, czyli mąż po hebrajsku, z miasta Kariot, ale to niepewna informacja. Dzisiejsze komentarze mówią, że na tym polegać nie możemy, a więc musimy poprzestać na tym, co rzeczywiście Ewangelie o nim mówią, a nie mówią nic o jego rodzicach, nie mówią o jego środowisku, nie mówią o jego wykształceniu, upodobaniach. Natomiast, i tu też odwołamy się przede wszystkim do świadectwa umiłowanego ucznia Pana Jezusa, pojawiają się dwie informacje, które są dla nas dziś niezbędne dla zrozumienia tej postaci. Zaskakująco w rozdziale szóstym, kiedy Chrystus prowadzi długi dialog z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, a potem z uczniami, z których już tylko garstka zostaje po trudnych słowach, kiedy mówi o sobie, że jest chlebem żywym i pyta wprost uczniów, czy chcą odejść, a Piotr odpowiada w imieniu wszystkich, że nie mają do kogo pójść i zostaną przy nim. Jezus potwierdza niejako te słowa i mówi tak, bo was sam wybrałem, ale wiem, i tu dla nas dziś najważniejsza informacja, że jeden z was jest diabłem. Tak Jezus określa Judasza. Dokładnie w szóstym rozdziale, w 71 wierszu. Jeden z was jest diabłem. I drugi fragment, który chcemy dziś przywołać dla zrozumienia tej postaci z gorzkich żali, zdrajcy Judasza, którego gorzkie żale raz nazywają niegodnym, a raz niewdzięcznym uczniem i mówią po imieniu o nim. Drugi fragment, który jest dla nas dziś bardzo istotny, to namaszczenie w Betanii. Na 7 dni przed Paschą Jezus udał się do domu swoich przyjaciół i byli tam jego uczniowie i Maria wzięła flakonik bardzo drogiego olejku i namaściła Jezusa. Czynność nieodzowna na jego pogrzeb. Ten olejek był bardzo drogi. Można było go sprzedać za 300 denarów, jak mówi właśnie Judasz, fachowiec od pieniądza, fachowiec od rzeczy materialnych w gronie apostołów. A 300 denarów to oznaczało wyżywienie 5000 ludzi lub roczną pracę robotnika. Tak jakby ktoś wziął naszą roczną pensję i wylał na Jezusa. Wprost można powiedzieć marnotrawstwo, ale czyn z miłości. Musiała Maria bardzo długo oszczędzać, a może cała rodzina, aby ten olejek kupić, aby go posiadać, aby go przeznaczyć dla kogoś najbardziej kochanego. Moi drodzy, ale wracając jeszcze do tego pierwszego imienia, którym sam Jezus określa Judasza, diabeł. Dlaczego tak powiedział? Co oznacza ten tytuł tak naprawdę w rzeczywistości? Pochodzi on od greckiego słowa, które oznacza nie mniej niż więcej jak leżeć w poprzek. Idziemy drogą, a ktoś leży w poprzek. Coś leży w poprzek i nie daje przejść. Nie daje się ruszyć. Nie daje osiągnąć celu. To tyle oznaczało. A to drugie wydarzenie jakby potwierdza właśnie to nastawienie Judasza. Stoi w poprzek Bożego planu, bo Jezus od początku mówi, że jest droga w jego życiu, która wiedzie do konkretnego celu. I na tej drodze niektórzy próbują go zawrócić i mówią, Panie, Ty tam nie możesz iść. A na tej drodze Jezus wprost zawsze mówi, muszę iść do Jerozolimy, bo to jest cel i nie może być tak, że prorok umrze poza Jerozolimą, a tam jak już dojdę, to mnie znieważą, oplują, poniżą, aż wreszcie wydadzą na śmierć, na ofiarę. Judasz jest zawadą na tej drodze. I zobaczmy w tej scenie z Marią w Betanii, potwierdza to tylko. Nie chce służyć. Chce się bogacić. Święty Jan dobrze go znał. 3 lata go obserwował. Byli razem w jednym gronie. W wielu sytuacjach. Dbał o ich jakby materialne wyposażenie, ale wcale to nie przeszkadzało Janowi stwierdzić, dbał o nasz trzos, ale był złodziejem. Wykradał to, co składano do skarbony apostolskiej. Dlatego nie rozumie gestu Marii, która służy Jezusowi na jego pogrzeb, która geście miłości chce wyświadczyć mu przysługę. Chce go uczcić. Chce go w jakiś sposób wyróżnić. Chce mu pokazać swoje wielkie uczucie. Judasz nie znał uczuć. Przeszkadza na drodze. Nie chce służyć. Moi drodzy, Jezus wychodząc nad Jezioro Galilejskie po raz pierwszy publicznie nie chce być sam. Buduje wspólnotę. Wybiera tego, kogo chce. Popatrzcie, jak przejmująca jest scena, w której właśnie święty Jan i święty Jakub są powoływani. Zobaczył ich Jezus, kiedy byli z ojcem w łodzi i naprawiali z najemnikami sieci. Takie małe przedsiębiorstwo. Taka wspólnota pracy. I to była gwarancja, że to są dobrzy ludzie. A dlaczego tak jest? To jest właśnie ten szczegół podkreślany przez ewangelistów. Z ojcem byli. Ojciec był tam gwarancją, że są dobrze wychowani. Pomagają mu. I na pewno ogromnym bólem przepełniła ojca Zebedeusza wiadomość, że teraz synowie go opuszczają. Ale to tacy dawali gwarancję, że będą dobrymi naśladowcami Chrystusa. On też miał swój rodzinny dom. On też z niego wiele wartości wyniósł. Takich Jezus potrzebował. I do tego grona powołał też Judasza. Do kapłaństwa. Do bycia sługą innych. Bo kapłaństwo to nic innego jak służba. Często kapłana określamy tytułem pasterz. To dla nas dziś bardzo ważny tytuł. Święty Jan, sam będąc później pasterzem Kościoła, na fundamencie którego założono Kościół na jednym z 12, w swojej Ewangelii poświęca temu tytułowi i tej prawdzie cały rozdział, 10. I buduje ten rozdział na wiedzy, którą posiadali jego rodacy, sam Jezus Chrystus, bowiem w mentalności tamtego czasu pasterz nie był tytułem pozytywnym. Prorok Ezechiel o to zadbał, widząc w pasterzach największych winowajców upadku Izraela, niewoli, utraty świątyni. I mówi o nich, biada pasterzom Izraela, biada, że sami siebie pasą. Można by powiedzieć, biada, że są tymi, którzy okradają nas, którzy z tej naszej wspólnej kasy narodu wykradają to, co najpiękniejsze. Obrazowo można powiedzieć, niszczą owce. Dlatego też tak trudno było ten tytuł zrozumieć. Ale Jezus wyszedł i mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Kocham moje owce, ale jest jeden warunek, by tak było. Oddaję za nie życie. Dobry pasterz oddaje życie za owce. I tej, i tylko tej prawdy chciał Jezus nauczyć uczniów przez te 3 lata wspólnego wędrowania. A dziś słyszymy, że Judasz jest złodziejem. Właśnie na tej drodze leży w poprzek i przeszkadza przejść, bo nie chce służyć. I to jest jego największy dramat. Właśnie w tym wydarzeniu z Betanii to potwierdził, że interesuje go jego ja, moje ego. To ja mam na tym zarobić, to ja mam na tym zyskać. Może z tej sprzedaży, gdyby Maria mi dała ten olejek, ja bym jeszcze coś mógł uszczknąć dla siebie, bo jeszcze ciągle mam za mało, bo jeszcze ciągle się nie dorobiłem, więc tę resztę zyskam na zdradzie mojego Pana, którym udostępnił wszystko, przede wszystkim siebie, swoją mądrość, swoją prawdę, ale to go nie interesuje. Moi drodzy, i tak dzieje się zawsze, kiedy właśnie kapłaństwo nie jest rozumiane jako służba. I mówię tu przede wszystkim o kapłaństwo, które sam tu na ambonie reprezentuje. To kapłaństwo sakramentalne. Bo nie tylko ja tu w tym kościele jestem kapłanem i nie tylko ja też w tych gorzkich żalach uczestniczę. Ale mówię też o kapłaństwie w ogóle. Kapłaństwie, które otrzymujemy niejako i wpisane jest w nas od Chrztu Świętego. Kiedy namaszczamy dzieci w czasie chrztu, po tym najważniejszym momencie, kiedy są polane wodą i nadane jest im imię, następuje gest namaszczenia i wtedy włączamy każdego z nas w 3 urzędy Jezusa. Kapłański, prorocki i królewski. Jak rozumieć to kapłaństwo? No właśnie tak, jak je zaprezentował Jezus od samego początku. Muszę iść do Jerozolimy i oddać moje życie. I każdy z nas wyrusza do swojej Jerozolimy po to, żeby służyć. Ujmie to pięknie święty Paweł, kiedy powie jeden drugiego brzemiona noście, czyli sobie służcie. Bo w tym wyraża się nasze chrześcijaństwo. Niech nie będzie w nas służby, to nie będzie chrześcijaństwa i nie będzie Kościoła. Dlatego też kapłan nic innego tu na ołtarzu nie robi, tylko składa ofiarę. Bo na tym polega kapłaństwo. To codzienne także. To jest właśnie gest Marii dziś wobec Jezusa, o którym mówimy, którym zgorszony jest Judasz, tylko Judasz. I mówi, czemu to marnotrawstwo? Bo właśnie służba często wydaje się marnotrawstwem. Po co się poświęcać? Po co komuś ulżyć w cierpieniu? Po co komuś okazać szacunek? Dziś tak żyjemy, bo nie chcemy służyć. Największym polem i tym pierwszym uniwersytetem służby każdego człowieka i dlatego też myślę w świetle tych słów dzisiejszych, tych wszystkich wydarzeń, które przywołujemy, będziemy to lepiej rozumieć, jest rodzina. To w niej człowiek uczy się służyć, rozumieć, że nie jest sam, że jest ktoś, kogo winien szanować, że jest ktoś tam dla niego autorytetem. To tam uczy się wzajemnej życzliwości, szacunku, miłości, poświęcenia. I choć jest wyróżniony, bo jest synem, córką, matką, ojcem, czyli jest kimś, nie jest zbiorowością anonimową, to służy wspólnocie. Dlatego paradoksalnie, kochani, w każdej zapowiedzi, kiedy Jezus mówi, idę do Jerozolimy, zawsze jest konflikt z uczniami, bo oni długo się tej prawdy uczą. I tak naprawdę, kiedy Jezus kończy swoją wędrówkę i swoje seminarium, nie rozumieją Jego nauki. Kiedy pierwszy raz to powiedział, to Piotr wyszedł i powiedział, Panie, to nie przyjdzie na Ciebie. A Jezus mówi, idź tu z tyłu za mnie i tu się ucz, że trzeba się podporządkować. Zejdź z drogi, mówi do niego szatanie, przeciwniku, bo na razie nie zrozumiałeś, że to jest właśnie ta droga jedyna właściwa. A potem idą przez pola i uczniowie kłócą się, kto jest najważniejszy, bo nie chcą służyć. Chcą być wysoko, chcą być obsługiwani. Jezus zatrzymuje się, bierze dziecko i mówi, tak ma wyglądać wasze życie, bo to dziecko wie, że jak jemu się nie usłuży, jak się nie poświęcą dla niego rodzice, to ono nie przeżyje. A trzeci raz Jezus staje już u bram Jerozolimy, a oto Jan i Jakub przychodzą i mówią: Panie, a my chcemy po prawej i po lewej stronie usiąść, żeby nas obsługiwano. Jezus mówi: nie mogę wam tego dać, bo ja tego nie mam. Bo ja nie takie kapłaństwo i nie taką drogę wybrałem dla nas. I dlatego powtórzę moją lekcję, choć oni jeszcze tego nie wiedzą, w wieczerniku, kiedy wstanie od wieczerzy, opaszę się prześcieradłem i zacznie im służyć. To już jest w ogóle gest najbardziej poniżający. Nawet sługę w tamtym czasie, kiedy bierze i myje im nogi. On, mistrz. Tak karano sługi. Jak ktoś zawinił w domu Pana, jakiś sługa, to go na tygodnie stawiano przed drzwiami, żeby śmierdzące nogi tych gości obłocone, nie pięknie obute w nasze eleganckie pantofle, obmywał, poniżał się, a czasem dostał jeszcze kopniaka, bo kogoś zadrapał, bo kogoś może niechcąco uderzył i nie tak zrobił tą czynność, jak od niego wymagano. Tak to wygląda. Tak wygląda też właśnie dramat Judasza, który to wszystko odsuwa, odrzuca. Nie chce służyć. Jest przeszkodą na tej drodze. Chce okradać. Chce się dorabiać. Chce mieć więcej. A nie chce dawać. Moi drodzy, zakończę takim epizodem z życia. W czasie jednego z moich najważniejszych egzaminów w życiu był pewien profesor jako szef komisji. Pewien ksiądz. Bardzo zacny. I powiedział mi tak: żeby się księdzu w głowie nie poprzewracało, to powiem taki przykład z mojego życia. Wydarzenie, które miało miejsce. Prozaiczne, banalne, codzienne, ale ważne. Jechałem sobie pociągiem do Warszawy i oto w pewnym momencie do przedziału wsiadł bardzo znany aktor. Większość z nas go pamięta z filmów. Gustaw Holubek. Nawiązała się między nami rozmowa i mówi do mnie... Ja mówię do niego, do Gustawa Holubka, mówi ten profesor: Pan wychował wiele pokoleń wspaniałych artystów. Był pan szefem różnych szkół teatralnych, filmowych. Niech pan mi powie, co jest najważniejsze w życiu? Na czym pan może budował swoją karierę, osiągnął sukcesy? Holubek się zastanowił i właściwie już jak wychodzili z przedziału, mówi tak: wie co, ksiądz, co? Wydaje mi się, że życie człowieka jest szczęśliwe tylko wtedy, kiedy jest służbą i poświęceniem. Do mnie powiedział ten ksiądz potem, doszedł ksiądz do pewnych tytułów, do jakiegoś szczebla wykształcenia, już niebanalnego, ale mówię to właśnie po to, żeby nie pogubić się w życiu, żeby nie uwierzyć, że jest się najważniejszym i że ciągle też człowiek ma służyć. Moi drodzy, często w naszym świecie pochwalani są ci, którzy dużo dają, rozdają. Ale można rozdać cały świat. A jeśli się to zrobi bez miłości, to to rozdawnictwo nic nie znaczy. Dawanie siebie, jeśli jest posługą właśnie, a nie tylko właśnie czystym rozdawnictwem, jest najważniejszym celem naszego życia. Tak jak to zrobiła dzisiaj Maryja z miłości. I prawdziwym kapłaństwem, które wszyscy mamy. Przetrwamy jako wspólnota, jako Kościół. Też jako naród, jeśli będziemy sobie służyć. Jeśli nie, to podzielimy los Judasza. Amen.